Campus. Campus.
Minęła godzina 12, a to oznacza, że Przekuć w sukces wlatuje na naszą antenę. Kamil Kuć, dzień dobry, cześć. Tym razem oficjalnie już się witam. Została mi przekazana pałeczka. Chyba pierwszy raz, kiedy ja nie prowadzę tej audycji. Albo może drugi raz. No. W całości, w sensie. No nieważne, Przemek Krawczyk jest moim gościem, już powiedział no w międzyczasie. Moim gościem, a raczej co-hostem tegoż cyklu, czyli Przekuć w sukces. Dzień dobry, cześć Przemku, inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.
Dzień dobry. Tak, już wydałem z siebie pierwszy dźwięk, więc na pewno spodziewaliście się, że się pojawię. I mamy dzisiaj gościa w naszej audycji, w naszym podcaście. To jest najfajniejszy rodzaj gości, bo to jest ten rodzaj gościa, który jak słyszy, co się będzie działo i do czego go zapraszam, to mówi, o, fajna nazwa. Gratuluję. No. I najbardziej lubimy się takich gości, którzy zaczynają od tego, że nas pochwalą i potem już jakoś tak się na pewno milej rozmawia.
Tak, ja za każdym razem, kiedy w ogóle tłumaczę komuś się tym, w ogóle pochodzenie tej nazwy, to jest taki... Wow! Okej. Okay.
Ja mam wrażenie, że to jest taka łysica copywritingu po prostu, ta nazwa.
Łysica.
Jakby rysami bym tego nie nazwał, ale łysico na pewno.
Łysica jak najbardziej, tak.
Dzisiaj jest z nami Dobrosława Gogłoza. Dzień dobry, Dobrusiu.
Dzień dobry.
No właśnie, Dobrusiu czy Dobrosławo? Jak cię wymówić?
Obie formy są poprawne i na obie reaguję.
Jak ci przedstawiłem się i powiedziałem, że jestem Kamil, to powiedziałeś Dobrusia. Chyba...
Tak, tak. My się tutaj przynajmniej z Przemkiem już znamy, więc jak najbardziej ta forma taka przyjacielska przejdzie.
Tak, to na pewno milej się rozmawia i Dobrusia jest współzałożycielką All Hands Agency i będziemy dzisiaj rozmawiali, no właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiali o temacie kontrowersyjnym. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że w zeszłym roku takim tematem przewodnim, medialnym gdzieś było cancel culture i wszyscy się o to kłócili i wszyscy o tym rozmawiali.
No, na pewno.
A dzisiaj wchodzimy w taki etap rozmowy o tym, czym jest w ogóle zrównoważony rozwój i jego przeciwieństwo, czyli gdzieś tam greenwashing. I chcielibyśmy dzisiaj o zrównoważonym rozwoju, ale w kontekście startupów, gdzieś tam takiej przedsiębiorczości startupowej, mniejszej, młodzieńczej, porozmawiać.
Super. I taki jest plan.
Taki jest plan na dziś. No więc ja najpierw chciałbym właśnie zadać takie trochę może kontrowersyjne pytanie.
I bardzo dobrze, od kontrowersji się zawsze zaczyna, bo wtedy ludzie podgłośniają odbiorniki. I tak właśnie zróbcie.
Bo ja mam takie mam wrażenie i słyszę to coraz większej liczby osób, że jak gdzieś widzę jakiś przykład, czy to jest korporacja, czy to jest firma, czy to jest fundacja, już nieważne, która mówi, że coś chce zrobić dla środowiska, to już ludzie tak reagują, mówiąc, o Jezu, znowu coś, jakaś firma mówi o zrównoważonym rozwoju i pewnie robi to, bo musi, a tak naprawdę chodzi tylko o zyski. Czyli jakby moim zdaniem już jesteśmy tak przesyceni tym pojęciem, że już ludzie zaczynają negatywnie reagować nawet na pozytywne praktyki, pozytywne przykłady. I chciałbym się ciebie zapytać, czy twoim zdaniem to też już jest taki moment, że już wszystkim to pojęcie się przejadło i gdzieś ginie w ogóle cała idea tego, czym jest na przykład zrównoważony rozwój?
Chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że możemy mówić, czy się przejadło, czy się nie przejadło, ale cały czas mówimy o tym poziomie debaty nad zrównoważonym rozwojem, a może przyszłaby teraz pora, żeby to zacząć faktycznie robić. więc to jest smutne, że jakiś temat może nam się przejeść, zanim tak naprawdę zaczęliśmy go wprowadzać w życie.
Nie, ale tak. On się nam przejadł nie bez przyczyny generalnie. To też mówienie o tym i właśnie to, że my tego nie robimy, my tego nie wdrażamy, a o tym mówimy, to właśnie powoduje, że nam się ten temat przejada, dlatego że nic z niego w ogóle nie wynika na żadnym etapie.
Ja myślę, że przede wszystkim jednak żyjemy trochę w epoce mocno cynicznej w stosunku do wielu spraw. Ja jestem od wielu lat jednak aktywistką, znaczy tak się postrzegam, niezależnie od tego, czy pracuję w NGO, czy w biznesie. I są takie badania, które pokazały, że aktywiści są z reguły większymi optymistami niż reszta świata. I myślę, że ten właśnie taki optymistyczny vibe jest trochę potrzebny i być może czasami naiwna wiara ludziom, ale na dłuższą metę to się sprawdza. W każdym razie faktycznie jest taki cynizm w stosunku do biznesu i tego, co biznes próbuje, nie próbuje albo o czym mówi. I ja osobiście uważam, że często ten cynizm jest nietrafiony albo nawet jeżeli jakby pochodzi z takiego dobrego miejsca gdzieś w sercu, to on jednak może też bardziej szkodzić niż pomagać.
To jeszcze na samym początku, przed piosenką, która za chwilę poleci, chciałbym doprecyzować pojęcie, o którym mówimy, czyli zrównoważony rozwój, to znaczy...
No i tu się zaczyna problem. To nie jest wcale takie proste i odpowiedź na to, czym jest zrównoważony rozwój, będzie bardzo różna dla bardzo różnych branż, a co więcej, teraz coraz bardziej popularne jest mówienie, że nie będzie zrównoważonego wzrostu, tylko powinniśmy nawet pójść w degrowth, czyli zatrzymanie wzrostu lub jego cofnięcie.
Dobrosława, Dobrosia raczej, jak już czytaliśmy.
Dobrosia.
A te zdrobnienia są bardzo ciekawe tego imienia. W ogóle miałaś coś takiego z tymi imionami, że bardzo ciekawie je przykręcali?
Tak, ludzie mylą. Akurat Dobrosia jest skrótem od innego imienia.
Naprawdę?
Tak, od Dobrochy.
Aha, to wszystko jasne. Dobrosia Głogłoza, współzałożycielka All Hands Agency. Rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju i przed momentem doszliśmy do takiego wniosku, że ten zrównoważony rozwój to tak naprawdę nie do końca wiadomo, gdzie jest jego granica i w jakim pojęciu generalnie się zamykamy. Będę drążył dalej. I będę próbował znaleźć ten jakiś taki złoty środek, gdzie możemy mówić faktycznie o tym zrównoważonym rozwoju. Czy może, tak jak powiedziałaś wcześniej, już tego zrównoważonego rozwoju nie ma i ten degrowth będzie teraz kluczem?
Nie wiem. Ja mam co do tego pewne wątpliwości i wydaje mi się, że mówienie o degrowth jako o jedynej alternatywie na, powiedzmy, uratowanie świata, to jest też trochę brak wiary w ludzki potencjał i w potencjał naszej innowacyjności. Myślę, że jeżeli mówimy o tym, że tylko zatrzymanie lub cofnięcie rozwoju może rozwiązywać problemy społeczne czy problemy ekologiczne, to znaczy, że nie wierzymy, że jesteśmy w stanie oprzeć w ogóle rozwój, czyli powiedzmy tworzenie wartości ekonomicznej na innowacyjności i na przykład na takich biznesach, które po prostu cały swój taki motor rozwojowy będą opierać na czymś, co jest dla świata dobre. Dla mnie świetnymi przykładami czegoś takiego są na przykład wszystkie startupy czy firmy, które produkują alternatywy dla mięsa z hodowli przemysłowej. One nie muszą myśleć o programach CSR-owych z mojej perspektywy. Wystarczy, że robią więcej tego, co robią i świat staje się lepszy. I myślę, że ja osobiście wolę patrzeć w taki może nawet humanistyczny sposób. Znaczy ja wierzę w ludzi, wierzę w to, że jesteśmy w stanie naprawdę doprowadzić świat do dosyć średniego miejsca, przynajmniej pod kątem klimatu. Ale wielokrotnie już w ciągu historii pokazywaliśmy, że potrafimy też w wspaniały sposób dźwigać się z różnych problemów. Nie wiem, odbudować Europę po wojnie i stworzyć Unię Europejską i tak dalej,
tak,
i tak dalej.
Tak. I na mnie bardzo mocno wpłynęła książka Billa Gatesa ostatnio. Już o niej mówiłem i będę o niej mówił, no bo uważam, że jest po prostu świetna. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, ale ja tak
uważam. Ja się zgadzam.
Nie czytałem, nie wiem.
I tam ten wątek właśnie degrowth się pojawia, bo jakby zauważmy, że my patrzymy na to wszystko z perspektywy ludzi żyjących w krajach rozwiniętych, najbogatszych na świecie i mówiąc brzydko, te kraje zdążyły już się trochę nachapać. I mamy gdzieś jedną, to jest może 1/4, 1/5 jakby całej ludzkości, a cała reszta się rozwija i patrzy na te kraje rozwinięte i my się sobie chcemy być tacy jak oni. I nagle te kraje już rozwinięte mówią im, niestety nie możecie, bo no generalnie to na przykład zniszczymy naszą planetę. I to jest trochę tak jakby jest dwóch braci, młodszy i starszy, i ten młodszy patrzy na starszego, że on coś sobie robił, było mu fajnie i mówi do rodziców, że ja też bym tak chciał jak dorosł. No oni mówią, no niestety nie, bo jakby, no nie. I tak jak powiedziała Dobrosia, to nie w degrowth moim zdaniem jest w ogóle przyszłość naszej planety, tylko gdzieś właśnie w technologiach, które pozwolą tym krajom, które się rozwijają, mieć to, co kraje rozwinięte i jakby życie na tym samym poziomie i mieć dostęp do tych technologii, do tej wygody, do tego rozwoju, tylko przy okazji te technologie powinny być gdzieś albo zeroemisyjne, albo takie, które nie produkują zanieczyszczeń, albo wręcz właśnie gdzieś zmniejszają tę ilość. No więc generalnie cieszę się, że my rozmawiamy, zanim przejdziemy do poziomu takiego szczegółu, czyli pojedynczego na przykład startupu, gdzieś tam o tym poziomie meta. I napisałeś, Dobrosiu, ostatnio bardzo fajny tekst, który polecam każdemu i gdzieś można go znaleźć. To on jest na stronie All Hands Agency, prawda? O tym, że jakby ten nie uprawia greenwashingu, kto nic nie robi. I ja tam zatrzymałem się na takim bardzo ważnym, moim zdaniem, fragmencie podnoszenia takiego zarzutu, że jak firma robi coś dobrego, to po co ona o tym mówi? Niech po prostu to robi, a jak zaczyna o tym mówić, to zaczyna się chwalić, więc no generalnie to nie ma takiej potrzeby, no bo ona po prostu czyni dobro. I ty tam piszesz o tym, że no generalnie my jesteśmy gdzieś tam zwierzętami społecznymi, które potrzebują dobrego przykładu, które patrzą na innych i po prostu dajemy dobry przykład tym, że robimy coś dobrego i liczymy na to, że inni gdzieś tam za nami pójdą, więc rozumiem, że podtrzymujesz tę tezę, że powinno się mówić o tym, że się robi coś dobrego, że się działa na rzecz na przykład planety i zrównoważonego rozwoju. Jak najbardziej trzeba się tym chwalić.
Absolutnie tak. My powinniśmy na poziomie biznesu zrobić z tego po prostu normę. I ta norma nie wydarzy się, jeżeli ludzie nie będą mówić o tym, że się starają, dzielić się jakimiś tam błędami, dzielić się dobrymi praktykami. Co ciekawe, jeżeli przynajmniej chodzi o takie chwalenie się czynieniem dobra, to są bardzo solidne badania, powiedzmy, środowiska NGO-sów i filantropii, które pokazują, że jeżeli darczyńcy tylko dają, ale się tym nie chwalą, nie mówią o tym, no to ostatecznie też organizacje dostają mniej pieniędzy, więc my wiemy, możemy powiedzieć, że z całą pewnością wiemy, że ten mechanizm działa. I jeżeli ktoś naprawdę wierzy w jakiś obszar, który chce wspierać jako darczyńca, to wręcz można powiedzieć, że ma taki moralny obowiązek opowiadać wszystkim dookoła, bo to jest jedyna szansa, żeby inne osoby też zainspirować do dawania.
Ale ja wrócę do tego argumentu, który miałem wcześniej, który przytoczyłem, że no fajnie, mówimy o tym, że czynimy dobrze dla planety, że nasza firma faktycznie potrafi działać w sposób zrównoważony, ale jednocześnie, kiedy nie idą za tym większe działania, typowo nie marketingowe, tylko właśnie typowo marketingowe działania, to potem moim zdaniem działamy na znacznie większą niekorzyść całego zjawiska, jakim jest zrównoważony rozwój, dlatego że potem robi się taki czarny PR, że oni robią to specjalnie, żeby to ten... I moim zdaniem działamy w zupełnie przeciwną stronę wtedy. Więc jeśli już by działać w sposób taki, żeby się chwalić swoimi działaniami, to dopiero wtedy, kiedy faktycznie one mają takie mocne, moralne podstawy, żeby to robić. Dlatego, że wszystko, co jest poniżej tego, od razu niszczy wszystko. Nawet te firmy, które robią to faktycznie moralnie dobrze.
Więc z mojego doświadczenia współpracy z jakimiś biznesami, z jakichś takich rozmów, które się często odbywają po prostu kularowo, czy już w takich właśnie salach spotkań, gdzie rozmawia się o tych motywacjach, to ja nie mam aż tak dużo przykładów i szczerze mówiąc chyba nie przychodzi mi do głowy żaden, gdzie mogłabym wprost powiedzieć o tym, że miałam poczucie, że ktoś to robi tylko i wyłącznie po to, żeby o tym mówić. Myślę, że dużo częstszym scenariuszem jest coś takiego, że ktoś naprawdę chce dobrze, ale po prostu czasami nie ma wiedzy, nie ma pełnego zrozumienia problemu albo być może nawet nie ma takiej pełnej zgody całego zarządu. Czyli są powiedzmy tacy aktywiści wewnątrz firmy, którzy próbują do czegoś przekonać całość, ale daje im się tylko jakąś taką piaskownicę, na której mogą zacząć grać. Co jest pewnym takim sposobem testowania, czy w ogóle to się sprawdzi. I wydaje mi się, że to jest czasami taki bardzo newralgiczny moment. To znaczy, że jeżeli właśnie możemy założyć, że w danej firmie są tacy no, trochę aktywiści, jacyś pracownicy, którym bardzo zależy na jakimś temacie i chcą to popchnąć do przodu i te osoby od razu dostaną po łapach, bo nagle na Facebooku zacznie się burza i ludzie zaczną krytykować firmę zamiast pochwalić, no to możemy się spodziewać, że nawet ta piaskownica zostanie zabrana, podczas gdy bardzo często, gdyby okazało się, że te takie pierwsze eksploracje, powiedzmy, bardziej zrównoważonego rozwoju, czy jakichś innych tematów, bo to może być też równość kobiet, to może być jakieś tam kampanie dotyczące nie wiem, życia z niepełnosprawnością i tak dalej, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie ekologii, no to może się okazać, że to czasami to pozytywne przyjęcie takich kroków może dać tym wewnętrznym aktywistom firmowym takie już narzędzie do rozmów z zarządem o tym, że słuchajcie, to jest chyba dobry pomysł. Wiele wskazuje na to, że powinniśmy w tym kierunku iść. Potrzebujemy więcej budżetu, potrzebujemy więcej ludzi, żeby się tym zająć.
I zobacz, Kamil, ja mam dwa argumenty, bo chyba wiem, o czym mówisz, że firma się chwali, że coś zrobi. I na początku to też mnie wkurzało. Sobie myślałem, no co z tego, że firma mówi, że coś zrobi i do któregoś roku coś prowadzi, no skoro ona tylko mówi, co zrobi, a nie chwali się efektami. Mhm. Też sobie myślałem, że najpierw zróbmy, a potem się pochwalmy. Ale zobacz, po pierwsze, jeżeli ona się chwali publicznie, że coś zrobi, to daje możliwość, żeby później ją z tego rozliczyć i ludzie zaczynają patrzeć na ręce i mogą powiedzieć, sprawdzam, że wam się udało albo nie.
Bardzo często się tak dzieje, sprawdzają i nic z tego nie wynika. Sprawdzają i jest wielka... I są fale krytyki faktycznie.
Ale mam wrażenie,
że oni zrealizowali.
Ale mam wrażenie, że to i tak jest jakby zachęcające, że ta firma gdzieś tam ma z tyłu głowy, że będą nas sprawdzać, więc być może ma większy drive do tego, żeby w końcu to zrobić.
A potem jest strach wśród innych firm, że nie możemy się tym chwalić, dlatego, bo zaraz zostaniemy zjedzeni po prostu absolutnie, bo im nie wyszło, bo oni byli nieuczciwi, to nas też zaraz zjedzą. A nawet nie chodzi o to, że my mamy w głowie, że oni byli nieuczciwi, po prostu ich zjedli i mamy tak, że nas też zjedzą w takim razie.
No tak, ale to też mówisz z perspektywy osoby, z perspektywy jakby takiej sytuacji, kiedy już wiadomo, że im się nie udało, ale jak firma się do czegoś zazwyczaj zobowiązuje, to ona jakby jeszcze nie wie, prawda?
Ja chciałam tutaj tylko zwrócić uwagę, że w tym samym potwierdziłeś moją argumentację, bo sam sprowadzasz w tym momencie swój tok rozumowania do tego, że no, ich zjedzą. Czyli czasami ta fala ataków jest tutaj głównym motorem tego, czy inne firmy też w tym kierunku pójdą, czy nie.
I inni patrzą tak, co się stało z tą jedną, która się zobowiązała.
Tylko, że ta fala jest często negatywna.
No jest.
O to chodzi.
Jest.
Tak, i ja do tego de facto starałam się przekonać w swoim tekście, że często opłaca nam się być może patrzeć z dużo większą taką sympatią i spokojem na takie kroki firm, a niekoniecznie od razu robić polowanie na czarownicę i doszukiwać się w tym właśnie jakichś takich negatywnych motywacji, więc myślę, że gdybyśmy byli w stanie trochę uspokajać te fale właśnie jakichś takich ataków i hejtu, to widzielibyśmy więcej takich kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju i innych prospołecznych kierunków.
Bo się by stworzyła przestrzeń do tego, tak? I ciśnienie schodzi z tego tematu.
Jesteśmy podcaścią.
Super. Ja jestem dumny z nas, Kamil, tak? Ze mnie i z ciebie. I z naszej rozmówczyni oczywiście też, ale jestem dumny z nas, dlatego że nasza relacja i nasz podcast dojrzał na tyle, że potrafimy mądrze się różnić i...
Się kłócimy w tym momencie, to się kłócimy po prostu.
Tak, natomiast mam wrażenie, że to jest dużo lepsza sytuacja niż kiedy dwóch prowadzących siedzi i tak sobie przytakują, jest tak,
tak
miło, się z tym zgadzają.
Piąteczka.
Że generalnie jednak z tego zderzania dużo więcej wychodzi mądrości.
Zawsze zderzanie dwóch różnych poglądów powoduje, no przecież zderzanie się planet powoduje inne planety.
Kamil, kłóć, jesteśmy w Radiu Akademickim, nie możesz porównywać wiesz, socjologii do
tak.
fizyki.
Nie, to prawda, ale mogę.
No dobra, trochę możesz.
Będę robił.
Entropia jest wszędzie.
Entropia,
nadal jesteśmy,
słowa.
No właśnie, nadal jesteśmy we trójkę, bo jest z nami Dobrusia Gogłoza i właśnie, tak jak mówiłem poza anteniu, chcemy przejść od ogółu i rozmawialiśmy o takim kontekście, powiedzmy, globalnym i też się zaczepiliśmy na dużych firmach, no bo jakby one są duże, więc dużo się o nich słyszy, bo one mają duży rozgłos, duże możliwości, ale schodzimy sobie na poziom szczegółu i chcielibyśmy trochę przejść przez taką sytuację, w której większość naszych słuchaczy może się znaleźć, czyli zakładam swój własny biznes, swój własny startup, swoją własną działalność i wiem o tym, bo po pierwsze słuchałem podcastu albo po prostu jestem odpowiedzialnym obywatelem, że chciałbym, żeby ten mój projekt od samego początku, od samych założeń miał jak najwięcej z tym zrównoważonym rozwojem wspólnego. I teraz ja mam do ciebie, Dobrusiu, takie pytanie. Czy już w fazie koncepcji myślenia o tym projekcie, jak on będzie wyglądał, można zacząć myśleć właśnie o tym w taki zrównoważony sposób? Czy to jest dopiero tak, że jak się już otworzy tą firmę i się podziała trochę, to dopiero można zidentyfikować, w jakich obszarach ja mogę być właśnie bardziej zrównoważony?
To jeszcze zanim odpowiesz na to pytanie, dodam w takim razie coś od siebie, że uważam, że myślenie o tym na bardzo wczesnym etapie może nawet zahamować trochę nasz rozwój w pewien sposób, szczególnie jak my chcemy zacząć w ogóle zarabiać z tego startupu jakkolwiek i dopiero uważam, że myślenie o tym później jest zdecydowanie bardziej rozsądne dla początkującego startupowca, który i tak ma mnóstwo rzeczy na głowie i o czym tu jeszcze dalej myśleć po prostu. No, rozumiem koncepcję biznesu w sumie w sensie takim, że no zakładamy zarabianie na zbieraniu kawy na przykład kiedyś.
Tak, Marcin z Ekobin.
Dokładnie, na pewno Marcin z Ekobin. To jest już faktycznie koncepcja od samego początku zakładająca zrównoważony, fajny rozwój, ale nie zawsze tak jest. On powiedział, że startupy są raczej w 90% mniej ekologiczne niż to.
No to teraz mi pozostaje tylko się zgodzić, w takim sensie, że mnie przede wszystkim najbardziej chyba intrygują tego rodzaju startupy czy firmy, które uczyniły ze zrównoważonego rozwoju czy z jakichś tam innych ważnych dla społeczeństwa tematów po prostu taki core swojego biznesu. I myślę, że to jest być może coś, co po prostu warto eksplorować, dlatego że jest ewidentne zapotrzebowanie na rynku i w związku z tym, że jak już się zgodziliśmy, ta debata na temat zrównoważonego rozwoju jest, no to myślę, że jest spora szansa, że jeżeli poszukamy właśnie w tym obszarze jakiegoś miejsca dla siebie, to czy będziemy chcieli dosyć szybko się rozwinąć, czy na przykład sprzedać swój startup za jakiś czas, to myślę, że to może być tak naprawdę jeden z lepszych jakby obszarów dla funkcjonowania firmy. Jest naprawdę coraz więcej wskaźników, które wskazują, że właśnie w tym obszarze zrównoważonego rozwoju, czy w jego jakichś takich pomniejszych niszach, to ten wzrost potrafi być bardzo szybki. Ale jednocześnie zgodzę się również, że jeżeli startup, który zakładamy, nie ma tego, powiedzmy, zrównoważonego rozwoju czy ekologii w ramach takiego core biznesu, ale jest dalej zakładany przez osoby, którym tego rodzaju tematy bardzo ciążą i dla których takie tematy są ważne, to skupiłabym się przede wszystkim na tym, żeby startup zarabiał. Bo wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż zakładanie firmy, która ma jakieś świetne i wspaniałe przemyślenia na temat świata, a później spektakularny upadek, który po prostu w tym momencie będzie takim biznesowym case'em dla wszystkich dookoła, że no, nie, jednak się nie da.
Ja ci bardzo dziękuję za tą odpowiedź, bo ja muszę zwrócić na to uwagę. Pracując w inkubatorze UW, często przychodzą do nas ludzie, którzy mają świetny pomysł, który bardzo dużo dobra ma czynić, ale jak się pytamy, w jaki sposób ten startup będzie zarabiać, to pada bardzo często taka odpowiedź, no jakieś dotacje, jakieś dofinansowania, będziemy składali jakieś wnioski o kasy z Unii i zobaczcie, to jest od samego początku bardzo błędne założenie, że założymy przedsięwzięcie i będziemy szukać finansowania i starać się je pozyskać z różnych jakby źródeł, ale że ktoś nam coś da. I od samego początku, drodzy, którzy nas słuchacie, weźcie pod uwagę to, o czym powiedział i Kamil, i Dobrusia, i teraz ja mówię, że celem startupu jest generowanie przychodów i później na następnym etapie zmniejszanie jakby kosztów, bo jedno i drugie prowadzi do maksymalizacji zysku i trzeba znaleźć taki model biznesowy, żeby móc generować przychody i przychody są od klientów, a klienci to są ci, którzy nam płacą za to, co my robimy, kupując od nas produkt albo usługę.
Zobaczcie, co tu się stało właśnie. Wszyscy się zgodziliśmy ze sobą.
No tak, ale wyszliśmy trochę od różnych też perspektyw, natomiast zgadzamy się co do tego, że najpierw zastanówcie się, co zrobić, żeby ten projekt zarabiał i potem dopiero rzeczywiście jakby dokładajcie cegiełki tego sustainability, się tak ładnie mówi. I teraz powiedz mi jeszcze, Dobrusiu, jakie branże dzisiaj widzisz, znaczy w jakich branżach widzisz dzisiaj przestrzeń do zakładania takich startupów, bo energetyka, oczywistość, tak, zeroemisyjność, food i zamienniki mięsa, czy też plant-based diety, ich pewnie jeszcze moda dzisiaj, prawda? Czyli jakby zrównoważony rozwój w kontekście ubrań. A czy są jeszcze jakieś branże do tych?
Ja myślę, które... że bardzo ciekawą branżą będzie też rolnictwo, które przede wszystkim w takim obszarze, w którym możemy się zastanawiać też, czy nie jesteśmy w stanie no właśnie zmniejszać obciążenia, ale też być może przechwytywać dwutlenek węgla z przyrody. Więc i są też ciekawe projekty w Polsce mentoringu dla startupów właśnie w takim obszarze rolnictwa. Jest to coraz bardziej...
Jest jeden akcelerator, który u nas gościł, to znaczy Grabo i Michał Piosik z FoodTech Akceleratora tak. byli u nas i pewnie też ich masz na myśli.
Mam na myśli jeszcze IT Food i Perspektywy, które właśnie startują z programem mentoringu dla chyba kobiet, które startują z takimi startupami w obszarze food i rolnictwa.
To jest ciekawy przykład, bo IT Food to jest przedsięwzięcie finansowane z pieniędzy unijnych i tu mamy do czynienia z takim właśnie sektorem, powiedzmy, quasi publicznym, a FoodTech Accelerator typowo prywatne przedsięwzięcie, chłopaki wyłożyli swoją kasę, więc fajnie widzimy, że to i w tym sektorze może funkcjonować.
Rolnictwo oczywiście nie kojarzy się startupowo za bardzo, znaczy, wydaje mi się, że kojarzy się z taką jakby najbardziej tradycyjną formą.
No, to jest ciekawe, jak w Polsce ten jakby jest postrzegana ta branża, nie? Że jakby młodzi ludzie się nie garną, bo mają taki stereotyp właśnie kogoś, kto sobie tam jeździ traktorkiem i ma takie małe gospodarstwo, a nie rozumieją, że dzisiaj w ogóle jakby rozwój technologii w rolnictwie jest jakiś w ogóle kolosalny, nie?
Więc być może czasami właśnie przez to, że jest takie postrzeganie, że to jest bardzo tradycyjna branża, gdzie już nie ma szansy na innowacje, no bo przecież 10 tysięcy lat temu powstała, więc tak co jeszcze można wynaleźć?
No, dokładnie.
To często to takie branże, które właśnie są lekko zapomniane, dają nam bardzo duży i ciekawy obszar dla innowacji. I wydaje mi się, że na pewno ciekawym miejscem do szukania inspiracji byłaby nawet książka, którą już wspomniałeś, czyli nowa książka Billa Gatesa na temat klimatu, dlatego że on faktycznie krok po kroku omawia różne obszary, które mogą wpłynąć na rozwiązywanie problemu zmian klimatycznych. Więc myślę, że tam każdy rozdział to jest właściwie obszar, który...
Tam jest dużo takich gotowych w sumie podpowiedzi, nie?
Dokładnie tak. Myślę, że to jest po prostu świetna książka i tak przy okazji pomyślałam sobie, że Bill Gates jest też ciekawym przykładem na to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli jego firma, Microsoft, nie powstała jako projekt w żaden sposób nastawiony na... nie wiem, naprawianie świata, ale w tym momencie Bill Gates jako osoba też dzięki temu, że był w stanie zgromadzić po prostu bardzo duże zyski, jest prawdopodobnie jednym z najistotniejszych filantropów na świecie i myślę, że takie na przykład obszary jak walka z malarią, czy też temat hodowli przemysłowej, to posuwałby się do przodu zdecydowanie wolniej, gdyby nie jego wkład.
Tak, tak. Świat potrzebuje filantropów i strasznie mi wkurza takie mówienie właśnie, że na przykład taki klasyk, nie? Robert Lewandowski przekazał 1 000 000 złotych na jakieś tam działania ratujące dzieci, nie? I widzę komentarze, o, tylko 1 000 000! On 1 000 000 to zarabia w miesiąc, powinien dać 10 milionów, co ja myślę, typie. Dał 1 000 000 więcej niż ty, co? Więc jak dasz więcej niż on, to się wypowiadaj. A
o,
na razie...
ja w ogóle jestem fanem zaglądania ludziom do portfeli, naprawdę. Absolutnie.
No, więc jakby zamiast pochwalić...
My, Polacy, bardzo to lubimy robić, mam wrażenie.
Jeżeli chodzi o takie dyskusje, to warto sprawdzić stronę Giving What We Can, która jest takim zderzeniem z tym, że no właśnie, bo nam jest łatwo mówić o tym, co powinien robić Lewandowski, który ma dużo pieniędzy, ale myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Polska po pierwsze jest już w gronie najbogatszych krajów na świecie, od chyba zeszłego roku albo 2 lat.
No oczywiście, no myślę, że to jesteśmy po prostu w tych krajach, które są już rozwinięte, prawda?
Więc jeżeli mówimy o tym, co bogaci ludzie powinni robić, żeby pomagać reszcie świata...
To należymy do nich.
Tak, to musimy mieć świadomość.
Mówimy sobie.
Tak.
A powiedz mi, bo teraz chciałbym przejść trochę do tego, co wiąże się jakby z działaniem All Hands Agency, czyli o tym, żeby gdzieś też zacząć kreować swój wizerunek jako marki, czy firmy, czy startupu, który właśnie ten zrównoważony rozwój ma gdzieś w swoim DNA. I chciałbym się ciebie zapytać, czy właśnie jakby mówiliśmy o korporacjach, że one powinny się chwalić, a czy startupy twoim zdaniem też powinny w swojej komunikacji jako... taką propozycję wartości pokazywać klientom, że my to robimy jakby odpowiedzialnie i od samego początku się tym chwalić?
Myślę, że tak, bo absolutnie teraz jest jednak trend, który tak trochę krytykowaliśmy, no ale trzeba mieć świadomość, że on istnieje, właśnie tego, że ten zrównoważony rozwój jest ważny. Mhm. I myślę, że to jest coś, co nawet my jako agencja absolutnie odczuliśmy. Znaczy my startowaliśmy z taką misją właśnie bycia agencją, która chce wspierać firmy, które chcą robić coś dobrego dla świata. Że to jednak pozwala ci w jakiś sposób zaistnieć. Znaczy pozwala ci być agencją, o której jakby jest sens mówić, bo ma na siebie jakiś tam pomysł. I myślę, że to jest często bardzo istotne w ogóle, kiedy mówimy o startowaniu z jakimkolwiek biznesem, że oprócz tego, że mamy jakiś rodzaj biznesu, który chcemy tworzyć, to musimy się zdecydować, jacy będziemy. Mhm. I jednak, szczególnie na początku, to jest super istotne, żebyśmy byli jacyś, bo w przeciwnym razie, szczególnie na tym początku, kiedy jest ciężko i nikt o nas nie wie i nikt nie ma żadnego powodu, żeby się nami interesować, to no to żeby w jakikolwiek sposób zaistnieć w świadomości ludzi, to trzeba się po prostu jakoś pozycjonować, jakoś wyróżnić i być po prostu jakimś, a nie nijakim.
No tak, trzeba się wyróżnić na tle konkurencji. Można to zrobić właśnie tym, że się jest po prostu marką nastawioną na zrównoważony rozwój.
I myślę, że my możemy mieć też takie złudzenie, że jakby jakim tutaj wyróżnikiem może być ten zrównoważony rozwój, skoro wszyscy o tym mówią. Ale myślę, że to jest trochę taki nasz bias wynikający z tego, że no siedzimy sobie tutaj właśnie w inkubatorze na UW, czyli jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Jesteśmy w Warszawie i tak dalej. I myślę, że nasze postrzeganie tego, co jest mainstreamowym przekazem versus to, co jest faktycznie mainstreamowym przekazem, łatwo się z tym zderzyć, jak się zaczyna... sięgać po inne media i możemy się zastanowić na przykład, jak często taki zrównoważony rozwój pojawia się na przykład, nie wiem, w innych stacjach radiowych, a nie takich nastawionych na przykład innowacje. Myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo ciężkie i często jest nawet dla nas jakimś tam problemem, jak rozmawiamy z niektórymi swoimi klientami, że bardzo dużo biznesów, jak działa w jakiejś branży, to mówi, że wszyscy już to wiedzą. A my wiemy, absolutnie nie. Po prostu wszyscy wasi znajomi to są znajomi, to są ludzie tak. z tej branży. No. I czasami potrzeba tego spojrzenia z boku, żeby dostrzec, no, gdzie jest faktycznie norma.
Mhm. I my już mieliśmy okazję rozmawiać i zaprosiłem ciebie też, Dobrusiu, jako jedną z gościń naszego wydarzenia w zeszłym roku Idea Mixer i mówiłaś tam o tym, że zrównoważony rozwój w ogóle się opłaca. I to jest bardzo ciekawe, bo funkcjonuje takie przekonanie, że jak będziemy robili coś właśnie dla środowiska albo będziemy przeznaczali jakieś pieniądze na cele takie, powiedzmy, CSR-owe, no to będziemy to księgowali jako koszt, no bo musimy wydać pieniądze, żeby coś się wydarzyło. Natomiast ty przekonujesz, że zrównoważony rozwój się opłaca również z perspektywy takiej czysto biznesowej, że te przychody mogą być większe, jakby dbając o zrównoważony rozwój, niż kiedy nie, o niego nie dbamy. Więc rozwiń to też tutaj u nas w podcaście, no bo zakładam, że nie wszyscy mieli okazję posłuchać ciebie wtedy i gdzieś tam śledzić ciebie na co dzień.
To też jest dla mnie super ciekawe i myślę, że gdyby nie było takich danych za tym, że ten zrównoważony rozwój się po prostu opłaca, to ja też nie wiem, czy bym założyła sama swoją firmę. W takim sensie, że nie wiem, czy chciałabym przekonywać biznesy do tego, żeby wchodziły na tą ścieżkę bardziej ekologiczną, tylko na zasadzie takiego po prostu krzyża, który muszą nieść.
Jakby... No tak, ja powiem szczerze, tak słucham ciebie i słucham, zgromadzę informacje na ten temat i cały czas nie dochodzę do wniosków, dlaczego miałbym w ogóle w to iść i dlaczego właśnie tym krzyżem ma to dla mnie nie być. Cieszę się, że doszliśmy do tego punktu, bo już miałem to pytanie zadać. Mhm. Dlaczego w ogóle ja mam to robić? Po co mi to, przepraszam? Oczywiście no poza tą marketingową stroną i wyróżnikiem dla firmy, którą faktycznie jest, zastanawiam się, jak to się opłaca.
Znaczy, zakładając, że większość biznesów upada bardzo szybko, to myślę, że to, że nie podchodziłabym tak niepoważnie też do tego marketingowego wyróżnika na samym starcie, bo ten start jest naprawdę ciężko przetrwać i być może to, że potrafimy się jakoś tam wyróżnić, daje nam taką laskę, na której się możemy podeprzeć w tym takim najtrudniejszym okresie.
Nie wiem, czy jest wystarczająca ta laska.
Jasne, ale niemniej jednak przede wszystkim na początku trzeba przetrwać i to jest coś, co może dać nam to przetrwanie. Po drugie, co jest dosyć ciekawe, na pewno możemy liczyć na większą wierność klientów. To jest w ogóle takie dosyć skomplikowane, bo obecnie bardzo się podważa funkcjonowanie tak zwanych love brandów. To w nauce takiej związanej z marketingiem to się nie do końca jakby potwierdza. Niemniej jednak są jakieś wskaźniki za tym, że właśnie takie firmy, które robią coś dobrego, mogą dużo bardziej liczyć na wsparcie też w czasie kryzysu. I myślę, że to absolutnie było widać, jeżeli obserwowaliśmy, co się działo na przykład z gastronomią w COVID-zie i przeróżnymi akcjami nawet zbiórkowymi. Czyli i moim zdaniem to też jest istotne, że jeżeli robisz właśnie coś dobrego dla świata, to jest też większa szansa, że twoi właśnie klienci po prostu wesprą cię, kiedy będzie ci ciężko. Mhm. Kiedy powstał Whole Foods i chyba w pierwszym roku działalności został chyba jakiś tam zalany, to sąsiedzi przychodzili pomagać pierwszemu Whole Foodsowi zrobić remont i tak dalej, i tak dalej. A w zeszłym roku czy w tym roku mnóstwo biznesów gastronomicznych została wyciągnięta też przez po prostu zbiórki publiczne, w których no właśnie angażowali się klienci. No
tak,
i myślę,
albo
że...
te vouchery, że można sobie wykupić i kiedyś tam go zrealizować.
Tak, przy czym voucher dalej jest jakąś taką wymianą biznesową, a to, że ludzie są w stanie dać na twój biznes pieniądze po prostu po to, żeby on przetrwał dalej, mhm. to jest moim zdaniem dosyć taka niesamowita siła właśnie stworzenia takich relacji, które sprawiają, że ludzie wierzą w ciebie i chcą świata, w którym ty jesteś jako biznes. I myślę, że...
Albo inaczej, nie chcą świata, w którym
ciebie
cię
nie ma.
To myślę, że to bardziej nawet na tej negatywnej zasadzie.
Tak.
Trzeci wątek to jest obszar, który w Polsce jeszcze słabo funkcjonuje, aczkolwiek mam nadzieję, że się rozwinie, czyli istnienie tak zwanych impact inwestorów. Jest coraz więcej takich VC na różnym etapie, jakby wspierających różnego rodzaju firmy, które są zainteresowane tylko i wyłącznie biznesami, które robią coś dobrego dla świata. No i teraz wydaje mi się, że jakby relacja takich startupów z inwestorami, którzy właśnie są zainteresowani impactem, to jest też relacja zupełnie innego rodzaju niż... tak powiedzmy takim bankiem i kimś, kto ma dla tego banku zarabiać jakby w tym momencie absolutnie wiemy, że to jest partnerstwo polegające na tym, że jedna strona ma pieniądze, druga ma jakby ten pomysł i energię, ale jednocześnie chodzi nam tak naprawdę też o temat trzeci, czyli rozwiązywanie jakichś ważnych problemów na świecie. I w tym momencie takie startupy też mogą działać z zupełnie innym poziomem jakiegoś takiego bezpieczeństwa i wsparcia, bo ich inwestorom zależy na ich sukcesie nie tylko od strony finansowej, chociaż również i super, żeby te firmy na siebie zarabiały, ale wydaje mi się, że jakby możliwość sięgania po takie pieniądze właśnie od inwestorów, którym zależy na czymś fajnym, ratuje cię chyba przed wieloma nieprzespanymi nocami, a myślę, że każdy, kto prowadził startup, doceni nawet to.
Tak. Kolejna rzecz to są różnego rodzaju ułatwienia legislacyjne i ulgi podatkowe, bo to działa w dwie strony. Są ulgi podatkowe, które do czegoś zachęcają i mamy, no nie wiem, w Polsce na przykład tą ulgę B plus R, że jeżeli inwestujesz w rozwój jakiejś technologii, to możesz sobie to odliczyć od podatku, czyli jakby to są, więcej pieniędzy zostaje na koncie. Albo w drugą stronę są pewne dodatkowe opłaty, które się nakłada na przykład dzisiaj w Unii Europejskiej za emitowanie większej ilości zanieczyszczeń, czy dzisiaj kolejnym przykładem jest podatek cukrowy, czyli jak robisz napoje słodzone cukrem, to płacisz więcej, a coraz częściej różnego rodzaju inicjatywy, powiedzmy startupowe, mogą liczyć na różne właśnie ułatwienia, unikanie pewnych opłat, co prowadzi jakby do zwiększenia przychodów. No i właśnie mam wrażenie, że na przykład te opłaty za generowanie zanieczyszczeń, czy na przykład za, nie wiem, niesortowanie śmieci, bo to też dotyczy jakby przedsiębiorstw, prawda? Więc to też jest kolejny argument za tym, że opłaca się dzisiaj gdzieś mieć ten rozważony rozwój.
Plus w Stanach są też badania, które wykazały, że przynajmniej na rynku FMCG, czyli tych dóbr szybko zbywalnych, faktycznie jest większa sprzedaż, sprzedaż produktów, które są oznaczone certyfikatami i w różny sposób komunikują się, na przykład jako bio, wegańskie i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, okazało się, to były też w ogóle bardzo dobrze przeprowadzone badania, bo nie były to w żaden sposób ankiety, tylko po prostu badania paragonów, czyli faktycznie przeanalizowano z 5 lat w różnych supermarketach sprzedaż taką faktyczną. I okazywało się, że nawet jeżeli są kategorie produktów, które generalnie idą w dół, jak na przykład pieluszki dla dzieci, to w ramach tych kategorii, które się sprzedają coraz gorzej, produkty, które były ekologiczne, czyli na przykład właśnie ekologiczne pieluszki, szły w górę. Czyli po pierwsze produkty ekologiczne, i to jest dosyć szerokie tutaj pojęcie, rosły szybciej niż sprzedaż w swojej kategorii, a często rosły nawet, kiedy cała kategoria spadała, co moim zdaniem, co to trochę oznacza, że nawet jeżeli byśmy wyjęli te wszystkie argumenty, o których wspomniałeś, które są takimi też argumentami dodatkowymi, typu właśnie ulgi albo ci inwestorzy i tak dalej, to najlepsze dane, jakie mamy w tym momencie dotyczące sprzedaży, też to pokazują.
Gdzieś leży ta fajna prawda faktycznie, że ten zrównoważony rozwój może się opłacać. Zobaczymy.
Fajnie, bo zobaczcie, Kamil Kuć podszedł do tej rozmowy jako osoba do przekonania.
Tak, ja do przekonania byłem absolutnie.
Eksperymentujemy na żywym organizmie.
A teraz
ja nigdy nie byłem sceptykiem. Absolutnie, znaczy przepraszam, sceptykiem byłem, ale nie byłem sceptykiem takim bardzo twardym. Ja nazistą nie jestem.
A teraz zacznie kartkować tą książkę Billa Gatesa, szukając inspiracji dla ekologicznych biznesów i dzięki temu ta audycja będzie w stanie później obserwować
ewolucję. Niedługo ja otworzę eko-startup i będzie pięknie.
Już widzę Kamila Kucia takim kapeluszu dużym, słomkowym, z takimi widełkami, który mówi, że mam ten farmę wertykalną. No, to jest w ogóle świetnym przykładem.
Piękna sprawa.
Przykład,
przejdźmy może do już stałych punktów w naszej audycji.
Zbliżamy się do zakończenia naszego odcinka, bo już mam wrażenie, że bardzo długo rozmawiamy i moglibyśmy dłużej, ale to powiedzmy, że po prostu zaprosimy do Brusia jeszcze raz i dalej te tematy będziemy rozwijać. Ale Kamil, ty zawsze pierwszy zadajesz swoje pytanie.
Tak, literatura, kontakt z wodą i trzech dziadków coraz głośniej spór wiodą, jak to rapował Łona. Dokładnie chodzi o to, co polecasz do przeczytania albo do posłuchania komuś, kto by się chciał zainteresować tematem, albo może co ciebie inspiruje.
No oprócz książki Billa Gatesa, bo już o niej mówiliśmy, tak, i ja już ją dodaję do opisu odcinka.
Świetne pytanie. Ja czytam bardzo dużo, więc wydaje mi się, że oprócz tego, że... To może tak, na start chyba poleciłabym książkę Factfulness.
Hans Rosling.
Hans Rosling.
Wow. Przemku!
Zdziwiłem cię, że czytam.
Jejku, ale ile? Przemek ma tak, że każdym razem ktoś rzuca tytuł, a on za każdym razem daje autora. I myślę, kurczę, no, gdzie ja żyję? Pod jakim kamieniem ja się znajduję? Przepraszam.
Dlatego, że to jest chyba najciekawszy wykład na temat tego, dlaczego warto być optymistą co do przyszłości świata, a myślę, że potrzebujemy tego optymizmu, żeby coś zdziałać. Pesymizm po prostu jest nieproduktywny. A oprócz tego myślę, że warto czytać po prostu dużo i na różne tematy. Znaczy ja jestem trochę daleka od robienia takiej listy obowiązkowych lektur dla kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów. Warto jest czytać po prostu dużo, nie tylko non-fiction, również po prostu literaturę piękną. Na to też są fajne badania, że nawet nobliści mają czasami więcej zainteresowań związanych ze sztuką niż...
niż z taką czystą nauką. Bo...
Tak, więc warto po prostu zdobywać wiedzę ze wszelkich źródeł i myślę, że znowu wracając do tego Billa Gatesa, jeżeli dla Billa Gatesa jest wystarczająco dobre, żeby raz w roku przynajmniej robić sobie taki wyjazd, na którym tylko czyta książki, to myślę, że dla większości z nas też...
Będzie to fajne.
Super.
Polecam.
Ale fajnie. Factfulness zdecydowanie, super książka, bo ona mówi o tym, że świat jest lepszy niż myślimy, że jest. I to można streścić w sumie w jednym zdaniu, o czym jest ta książka, więc jeżeli zainteresowało was to jedno zdanie i to, co też Dobrusia o tym powiedziała, to zachęcamy. I teraz jeszcze ja chciałbym cię poprosić o to, żebyś nam poleciła jakieś narzędzie, to może być jakaś aplikacja na przykład, której używasz na co dzień gdzieś w pracy i ona ci to życie ułatwia, albo gdzieś na przykład, nie wiem, ułatwia ci po prostu życie w domu, bo używasz jakiegoś takiego lifehacka i najfajniej jakby to było rozwiązanie albo darmowe, albo mało płatne, co ci na co dzień gdzieś pomaga w życiu, w organizacji, w pracy. Czy jest takie rozwiązanie, które mogłabyś nam polecić?
Świetne pytanie. Muszę się chwilę zastanowić. Mogę zerknąć na swój telefon.
Możesz zerknąć.
Nawet
nasi goście tak robią, że sobie odpalają listę apek
sobie
po
telefony,
prostu.
Telefony sprawdzają, jak to mniej więcej wygląda. Dobrusia teraz poszła, właśnie odeszła od mikrofonu i poszła do torebki, wzięła telefon. Odpala właśnie
radio
swoje
to teatr
menu.
Wyobraźni. To już mówiliśmy dzisiaj też poza anteną.
Tak. Wy tego nie widzicie, ale my obserwujemy i patrzymy i zaraz prawdopodobnie uzyskamy tę jedną, najbardziej satysfakcjonującą odpowiedź, której oczekujemy od Dobrusi.
No tak, szukamy tego świętego Graala, bo rzeczywiście ja tak teraz przeatakowaliśmy Dobrusię, zapomniałem jej wcześniej
zawsze
powiedzieć, ale to
atakuje,
też
no.
Plus jest taki, że...
Że zawsze z zaskoczenia lepiej wychodzi,
pamiętaj. Ciekawsze rzeczy się pojawiają.
Dobra, przejrzałam swoją listę aplikacji i chyba jednak powiem, że największą pomocą w moim życiu i organizacji jest używanie notesu. W takim sensie, że jak już tak krytycznie przyjrzałam się temu, co mam na telefonie, to nadal nic szczególnego mi się nie wybija. Oczywiście używam jakichś tam standardowych narzędzi typu Trello, Asana i muszę przyznać, że na przykład Trello używam również do organizacji życia prywatnego, na przykład mam tam wklepane linki do wszystkich teatrów w Warszawie, żeby łatwo sprawdzać sobie repertuary.
Fajne.
Super, ja akurat swój ślub robiłem w Asanie i mogę się do tego przyznać publicznie, nie ma problemu.
Psychole jesteście wszyscy, naprawdę, okropni ludzie. Co do notatnika, polecam Google Keep, jest naprawdę bardzo fajny, ja mi się synchronizuje też z...
No właśnie, na jakiego notatnika korzystasz?
Właśnie, jeżeli chodzi o notatnik, to tutaj... Znaczy, ja w ogóle bardzo lubię różnego rodzaju narzędzia, które mi ułatwiają życie, też takie internetowe, więc myślę, że jestem całkiem sprawna, jeżeli chodzi o ich używanie, ale bardzo cenię sobie używanie papieru. Chodzi mi o to, że jednak mam poczucie, że taka naprawdę refleksja nad tym, co mamy zrobić, to mi zdecydowanie zawsze lepiej wychodzi, kiedy staję... Ja w ogóle używam tradycyjnie takiego pióra plus właśnie papieru i ja po prostu trochę czuję, że jak patrzę w ekran, to się gapię, a dopiero jak patrzę w kartkę papieru, to myślę. Więc bardzo często dla mnie, czy jak robię prezentacje, czy jak piszę artykuły, to pierwsza część pracy odbywa się na papierze, dopiero później przenoszę to wszystko i zaczynam to jakoś tam przerabiać w internecie.
I tak radziła nam Dobrusia Gogłoza, współzałożycielka All Hands Agency. Dziękujemy ci bardzo serdecznie za ten temat.
Tak, ale ja jeszcze chciałbym na koniec poprosić ciebie, Dobrusiu, żebyś powiedziała naszym słuchaczom, gdzie można ciebie znaleźć, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o tym, co robisz ty, All Hands Agency, poczytać właśnie ciebie, bo wspominałem o tym, że piszesz artykuły, więc jeszcze powiedz, gdzie ty w tej przestrzeni internetowej funkcjonujesz.
No to jest przykre, ale pewnie prawie wszędzie. Znaczy jest to mi na Twitterze, i na LinkedInie, na Facebooku, Instagramie.
Okej, czyli po prostu tam wpisujemy dobrosławowego Głoza.
Tak, albo Offense Agency i we wszystkich tych przestrzeniach jestem. Tak, faktycznie czasami zdarza mi się coś pisać. Mam nadzieję, że będę miała więcej czasu kiedyś w życiu i będę pisała więcej.
Super, dzięki wielkie. Naprawdę, niesamowita rozmowa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, usatysfakcjonowani i ukontentowani przede wszystkim. A mam nadzieję, że nasi słuchacze pozostaną również ukontentowani.
Dadzą nam pewnie znać, bo czasami ludzie mi piszą właśnie, jak tam mi się słuchało odcinka, wrzucają ciekawe rzeczy, więc Dobruś, jeszcze raz ci dziękujemy i słyszymy się, drodzy słuchacze, za 2 tygodnie.
See ya.
Dzięki.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.